Studio Polityka.
Dzień dobry. Kiedy premier Mateusz Morawiecki ogłosił odważny plan rezygnacji z importu rosyjskiego węgla, a także ropy i gazu, między innymi Niemcy zaczęli targi z Putinem, w jakiej walucie będą nadal za gaz i ropę płacić. Z rosyjskich paliw rezygnować nie chcą. Rosjanie na Ukrainie ciągle zabijają dzieci, kobiety, gwałcą nastoletnie dziewczynki, a Polakom i polskiemu rządowi i samorządom za pomoc uchodźcom dziękuję prawie cały świat. Prawie, bo pochwał rządu nie może znieść polska opozycja i unijne elity, które nadal blokują wypłatę dla Polski funduszy. W Gdańsku rozpoczął się proces mordercy Pawła Adamowicza, a opozycja w tej sprawie nadal trzyma się wersji, że zabójstwo zostało zlecone. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam serdecznie naszych gości, stałych komentatorów. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal Politycy.pl.
Witam serdecznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
I gość specjalny, Wojciech Biedroń, Telewizja w Polsce, Tygodnik Sieci.
Dzień dobry, mam nadzieję, że nie specjalnej troski. Ale
nie, na pewno nie.
To się zobaczy, to się zobaczy.
Proszę o marszałku.
No bo sędecki głos w twoim gdańskim domu.
Witamy. Będziemy recenzować na bieżąco, panie redaktorze.
Studio Polityka.
Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że jego partia złoży w Senacie wniosek o odwołanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. PiS domaga się dymisji marszałka Grodzkiego po tym, jak zarzucił on polskiemu rządowi, że wspiera rosyjską agresję na Ukrainę. Wicemarszałek Pęk stwierdził, że Tomasz Grodzki wpisał się w rosyjską propagandę, która chce podzielić Polaków i Ukraińców.
Jesteśmy pokazywani jako wzór. I nagle wychodzi marszałek Grodzki w formie orędzia po ukraińsku i wystawia polskiemu państwu jak najgorszą ocenę jego działań. Mówi, że współfinansujemy zbrodniczy reżim Putina.
Przy okazji warto również przypomnieć wypowiedź Donalda Tuska w radiu TOK FM po aneksji Krymu przez Rosję w roku 2014.
Gdyby w Polsce rządził Jarosław Kaczyński, który usiłowałby wymusić na państwach regionu, takich jak na przykład Węgrzy czy Słowacy, radykalnie antyrosyjską postawę.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że polski plan odejścia od rosyjskich węglowodorów jest najbardziej radykalny w Europie. Na środowej konferencji prasowej w związku z ogłoszeniem planu mówił, że jest on potrzebny, żeby w całej Europie przyszło otrzeźwienie.
Przekonujemy nie od kilku tygodni, nie od kilku miesięcy, ale od kilku lat, żeby zabrać Putinowi, zabrać Rosji narzędzia szantażu z jego arsenału. Dziś to narzędzie szantażu przekształciło się także w narzędzie wojny. I dlatego wzywamy wszystkich w Europie, aby poszli w nasze ślady.
Od początku brutalnej napaści Rosji na Ukrainę PKN Orlen zamówił na potrzeby swoich rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie 28 tankowców z alternatywnymi gatunkami ropy. Spółka podkreśla, że w przypadku rezygnacji dostaw ze wschodu utrzyma stabilne zaopatrzenie w surowiec nie tylko dla naszego kraju, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreśla, że spółka od paru lat prowadzi bardzo intensywny proces dywersyfikacji.
Na początku 2020 roku w systemie Orlen było ponad 50% ropy z innego kierunku niż kierunek wschodni. Mocno pracowaliśmy, dostosowywaliśmy nasze rafinerie, by można było dobrać takich koszyk gatunków ropy, by one były jak najbardziej optymalne do zastosowania w naszych rafineriach. I to udało się nam zrobić.
Oskarżony o zabójstwo Pawła Adamowicza powinien zostać jak najszybciej osądzony, mówił w Radiu Gdańsk poseł Koalicji Obywatelskiej Jerzy Borowczak. W poniedziałek rozpoczął się proces Stefana W. Mężczyzna nie odpowiadał na żadne pytania. Jerzy Borowczak uważa, że sprawa jest łatwa do przeprowadzenia.
Wszystkie dowody zbrodni, że tak powiem, są nagrane, udokumentowane i tutaj no, nie potrzeba właściwie żadnego śledztwa. Może tylko w kierunku, kto zlecił to morderstwo Pawła Adamowicza. Zdarzyło się to 3 lata temu i cóż robiła prokuratura? Co zajęłoby jej 3 lata, mając wszystkie dowody?
Studio Polityka.
No na temat procesu, który się rozpoczął, porozmawiamy dzisiaj w drugiej części programu, ale zaczniemy od tego, co najbardziej bulwersujące. Nadal trwa brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Mordy i gwałty na dzieciach. Takich historii chyba, no nie myśleliśmy, że będziemy słyszeli, że takie rzeczy się dzieją niedaleko nas, bo to, co robią, wyprawiają Rosjanie, to woła o pomstę do nieba. Na razie nie wiadomo, co z konfliktem, bo mamy problem z Niemcami przede wszystkim, które handlują sobie w najlepsze i mają zamiar handlować z Rosjanami. Teraz zastanawiają się w momencie, kiedy przychodzą i dochodzą do opinii publicznej takie informacje właśnie o gwałtach zbiorowych na ukraińskich kobietach na Ukrainie. No to Niemcy dyskutują, między innymi Niemcy dyskutują o tym, w jakiej walucie mają płacić za węglowodory. Nie słyszymy o tym, że miałby natychmiastowo ograniczyć właśnie zakup węglowodorów. Rzecznik rządu Piotr Miller mówi tak dzisiaj rano w jednym z wywiadów powiedział tak: Niemcy nie mają odwagi wprowadzić sankcji na rosyjską ropę i gaz, a jego zdaniem wystarczyłaby rezygnacja z dostaw tych surowców na 3 miesiące, aby Rosja już się nie podniosła. Wojciech Biedroń, jak patrzymy na naszych sojuszników w Unii Europejskiej, czy to są nasi sojusznicy, bo Niemcy mówią cały czas na przykład o wartościach europejskich, mówią i szermują tymi słowami, a kiedy przychodzi do ratowania ludzkiego życia, nie potrafią podjąć decyzji, które owszem mogą być w jakiś sposób dotkliwe dla ich społeczeństwa, chociaż jak wyliczyli specjaliści wartość, jaką poniesie jeden Niemiec, żeby Rosja odcięta została od węglowodorów, a Niemcy zapewniły sobie dywersyfikację dostaw paliw, no to mogą być koszty od obiadu w restauracji do kosztu nowego iPhone'a na każdego Niemca.
To straszliwe obciążenie dla Niemiec.
Tak, to straszliwe obciążenie. Panie redaktorze, czy rola Niemiec jest tutaj kluczowa? Czy Niemcy grają na Rosję? Czy Niemcy są jeszcze w Unii Europejskiej? Czy one tworzą społeczność Zachodu? Czy jest inaczej?
Niemcy są zawsze konsekwentni w swojej polityce. Kiedy Rosjanie w 1945 roku kończyli już swoje największe operacje i największe uderzenia na dobry na zachód, to Niemcy konsekwentnie wysyłali na śmierć kolejne transporty Żydów. W związku z powyższym widać tą konsekwencję. No teraz też będą do samego końca rozmawiać z Rosjanami. Rosjanie będą pod Szczecinem, a oni będą dalej dyskutować o tym, czy płacić w rublach, czy w euro za ropę, której przecież się nie pozbędą, a przede wszystkim za gaz, którego się nie pozbędą. Teraz ja już rozumiem, dlaczego kilka tygodni temu bardzo ważny polityk młodego pokolenia SPD opowiadał, że zachowanie ukraińskiego ambasadora w Niemczech jest nie do zniesienia, bo on im po prostu mówił prawdę. Oni tej prawdy słuchać nie chcą. I jeszcze jedna kwestia a propos naszego sojusznika, czy my jesteśmy, czy Niemcy są w wspólnocie, czy nie są w wspólnocie, to Komisja Libe Parlamentu Europejskiego, opanowana przez socjalistów i chadeków między innymi, wysłała do Polski na 2 dni przed wybuchem wojny, wysłała do Polski komisję, która się układała z polską opozycją, kastą sędziowską i środowiskami LGBT, a wczoraj, drodzy państwo, wczoraj, kiedy Rosjanie dalej bombardowali Mariupol, kiedy gwałcone były ukraińskie kobiety, mordowani starsi ludzie i dzieci, to wczoraj ta komisja wydała z siebie okrzyk uradowania, czy czytaj najnowszy raport, który atakuje Polskę już nie tylko za praworządność, ale nawet za to, jak się zachowujemy wobec uchodźców czy imigrantów. 2 dni przed wybuchem wojny to Niemcy tak naprawdę, a nie Komisja Libe, bo Komisja Libe jest tylko narzędziem pana Lópeza Aguilara, wysyła właśnie do Polski misję, próbując destabilizować sytuację wewnętrzną w Polsce, bo przecież na to wszystko to jest obliczone. Uderza w realne bezpieczeństwo, podstawy bezpieczeństwa państwa polskiego, bo dziś zaznaczam, wizerunek jest tak samo ważną bronią w tej międzynarodowej, hybrydowej wojnie, jak rakiety czy czołgi. Więc my mamy odpowiedzi, codziennie słyszymy, bo codziennie otrzymujemy odpowiedź na pytanie zadane przez pana redaktora, a mianowicie czy Niemcy są i czyimi sojusznikami są dzisiaj Niemcy. W Niemczech dzisiaj, drodzy państwo, nawet gdybyście zrobili zwykłą sondę uliczną w niewielkim miasteczku, to wyszłoby, że 90-80% Niemców chce tej, tutaj daję cudzysłów, awantury uniknąć. I wtedy przypominają się słowa Donalda Tuska z rozgłośni, z radio węzła Agory, który już zresztą usunięte z sieci, w którym mówił, że nikt nie potrzebuje rosyjskiej awantury w tym momencie. A on to mówił, kiedy Rosja zajęła Krym. Więc tutaj widzimy taką wielowarstwową, mocno wasalny stosunek Niemców i ich sojuszników w Europie wobec Rosji. Tak, oczywiście wysyłamy trochę sprzętu, wysyłamy trochę starych hełmów na Ukrainę, no tam może wyślemy trochę chusteczek mokrych z jakiejś niemieckiej dużej firmy, ale na tym się kończy całe nasze zaangażowanie. A najlepiej to, żeby już wszyscy umilkli i żeby był biznes rozwijany.
Putin domaga się właśnie rozmawiać o tych rublach i o tym o euro, o rublach, w czym rozliczać się za paliwo. Putin domaga się właśnie, by zagraniczni klienci płacili za gaz w rublach. Jest dekret, są negocjacje między innymi z Niemcami i ma być ogłoszona jakaś lista nieprzyjaznych państw, które będą musiały właśnie płacić w rublach, czyli jak nie ma rubli, jak nie będą chciały płacić gazu, to rozumiemy, że Putin odetnie do dostawy wszelkich paliw. Marek Formela. Jakie państwa znajdą się na liście państw przyjaznych, które będą mogły płacić w euro? Jeśli dojdzie do, jeśli ta lista zostanie ogłoszona, mówi się, że ona ma ogłoszona zostać dzisiaj.
No, Wojtek zrobił wykład, to chyba już wiadomo.
Ja pytam tak prowokacyjnie.
Myślę, że skoro Putin na Westerplatte uznał, że przyczyną wybuchu II wojny było upokorzenie Niemców w traktacie wersalskim, te emocje między tymi dwoma państwami pozytywne są silniejsze niż ryzyka, które się pojawiły w tej chwili w systemie bezpieczeństwa europejskiego.
Andrzej Potocki, jaka ocena tej sytuacji? Czy jest szansa w ogóle, żeby Niemcy zmądrzeli, czy dopiero zmądrzeją, kiedy na przykład Putin prowokacyjnie znowu, na przykład zablokuje im na 3 dni dostawy gazu, węglowodorów, wszelakiego typu?
Mają magazyny Gazpromu przecież.
No mają, ale tam mają powietrze jeszcze... chyba w tych magazynach. Mogą zmarznąć, to prawda.
Nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, mianowicie... że kwestie opłat za gaz, czy w rublach, czy w euro, czy w dolarach, bowiem kontrakty przewidywały tylko i wyłącznie albo euro, albo dolary, podjęto na szczycie G7. To jest decyzja państw G7, której Niemcy muszą się podporządkować. Także być może będziemy świadkami albo tego, że Niemcy wyłamują się z koncepcji i z planów oraz działalności siódemki, albo po prostu nie będą mieli innego wyjścia, a wtedy Putin będzie mógł im zablokować gaz. Czego powiedziawszy szczerze, jako Polak, szczerze im tego życzę, bowiem skoro nie potrafią sami podjąć decyzji, to niech podejmie za nich ich... ich partner biznesowy, business as usual, Władimir Putin. I oby tak się stało.
Oby tak się stało,
bo to wtedy, wtedy Niemcy znowu dostaną, rząd niemiecki dostanie znowu po głowie. I bardzo dobrze, bowiem cała ich polityka wschodnia wzięła w tej chwili w łeb.
Pan redaktor przesadza.
Nikt się nie zgadza z panem redaktorem Potockim, ja też się nie zgadzam.
Donald Tusk mówił, że to błogosławieństwo dla Europy.
Ale to on kiedyś mówił, teraz, no, Donald, Tusk, teraz Donald Tusk twierdzi, że to Jarosław Kaczyński prowadził politykę prorosyjską, jak zwykle zresztą bezczelnie kłamiąc, bowiem jest to człowiek, którego całe jestestwo polityczne zbudowane jest na kłamstwie.
To co nakłamał w tym tygodniu Donald Tusk, bo miał w duńskiej woli, zdaje się, występ przed blokiem. Andrzej Potocki jeszcze, bo zaraz zapytam kolegę Roberta Biedronia, nie Roberta, przepraszam, Wojciecha Biedronia.
To przed tym blokiem...
Ale to też mój krzyż.
Ja wiem.
Dzielnie dźwigasz.
Andrzej Potocki.
Tak nawiasem mówiąc, to przed tym blokiem to stali głównie fotoreporterzy i samotnie na tym trawniku wygłaszał swoje kolejne prawdy gospodarz osiedla. No był taki w Alternatywy 4, nazywał się Anioł, ale ja tu nie chcę obrażać skąd inąd mającego poczucie humoru pana Anioła, bowiem Tusk tutaj mówił rzeczy dużo gorsze, bowiem poruszał sprawy poważne polityczne i cały atak praktycznie na rząd i popieranie de facto tego, co powiedział po ukraińsku, dodajmy, w Senacie Tomasz Grodzki, no to woła po prostu o pomstę do nieba. U nas w sieci jest bardzo dobry artykuł, zapraszam słuchaczy, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, bądź nie wie dokładnie, jak wyglądały relacje rządu PO-PSL z Rosją, głównie w kwestiach gazowych, w kwestiach energetycznych i ropy, to tam jest to wszystko dokładnie opisane ze szczegółami, łącznie z tym, że prezydent Adamowicz chciał, zgadzał się na to, żeby w Gdańsku powstała, żeby bazę tą przeładunku ropy sprzedać Gazpromowi. A poza tym, za tym wszystkim jeszcze były te słynne negocjacje, gdzie Lotos miał być sprzedany Rosjanom. No i oczywiście postawa premiera Pawlaka, który de facto doprowadził do straty miliarda chyba dolarów albo złotych, już nie pamiętam, w tym kontrakcie gazowym, który miał uzależnić Polskę do 2037 roku.
A nawet do 47.
A docelowo do 40, chyba 5, 37-45 tam chyba było, tak. W związku z tym to wszystko była robota rządu PO-PSL, od której się Donald Tusk i całe towarzystwo no nie będzie w stanie odciąć, bowiem to już było tyle tych faktów, że przeciętny człowiek, który nawet się słabo interesuje polityką, musi mieć o tym pojęcie i wiedzieć, kto tutaj w tej całej sprawie zaszkodził Polsce.
I za chwileczkę po przerwie pięciominutowej oddam głos Robertowi Wojciechowi Biedroniowi. Celowo atmosfera została podgrzana. Zapraszam na przerwę.
Studio Polityka.
Witam po przerwie, Marek Formela.
Dzień dobry.
Andrzej Potocki.
Witam raz jeszcze.
Wojciech Biedroń.
Dzień dobry.
Jarosław Popek.
Jestem.
I Piotr Kubiak. Rozmawialiśmy przed przerwą o Donaldzie Tusku. Andrzej Potocki no, nie szczędził gorzkich słów byłemu premierowi, obecnemu liderowi opozycji, jak sam się chyba tytułuje. Nasz człowiek w Warszawie, tak mówiły rosyjskie media o Donaldzie Tusku, dokonywał resetu relacji z Putinem, z Kremlem, podpisywał niekorzystną umowę gazową dla Polski raz wynegocjowaną przez wicepremiera Waldemara Pawlaka, tak jak mówiliśmy, która miała w niektórych aspektach obowiązywać nawet do 2047 roku, czyli
Piątego?
No, sprawdzimy jeszcze
47-45.
Podczas audycji mamy również zarzuty o oddanie śledztwo katastrofy smoleńskiej rosyjskiemu MAK. Pytanie do Wojciecha Biedronia. Obserwuje pan redaktor to wybielanie się Donalda Tuska i jego opcji politycznej. Mamy gorzkie słowa w ogóle bulwersujące marszałka Grodzkiego. Mamy całą partię praktycznie, no, kilka osób się odcina, między innymi Rafał Trzaskowski, od tych słów, które wypowiedział marszałek Grodzki, że to Polska między innymi w dużej mierze, wszystko na to wskazuje według marszałka Grodzkiego, jest odpowiedzialna za to, co się dzieje na Ukrainie. Jak pan, panie redaktorze, ocenia to czyszczenie się Donalda Tuska z tej współpracy tak naprawdę, z tego resetowania się w kontaktach z Rosją? Czy to odniesie skutek?
Ja myślę, że Andrzej przed chwilą, myślę, że to, przepraszam, hala.
Panie redaktorze, czy to odniesie, czy to wybielanie się przyniesie taki skutek, nie wiem, w elektoracie, czy elektoratu wierzy?
Ja myślę, że to jest taka sytuacja. No, to, tak jak powiedział Andrzej przed chwilą, że cała ta koncepcja partii niemieckiej w Polsce się po prostu załamała. Tak? Znaczy, wojna jest testem. No, wojna jednak weryfikuje pewne kwestie. Tak? To jest zresztą tak brutalna i tak przerażająca, jaką Putin zaserwował Ukraińcom. I Donald Tusk zrozumiał, a właściwie jego otoczenie polityczne, że to jest kwestia naprawdę śmiertelnie niebezpieczna dla Platformy. No, bo mamy pamięć, to już nie jest 2010-2012 rok, kiedy nie było właściwie niezależnych mediów, kiedy wszystkie media mogły ukrywać pewne kwestie oczywiste absolutnie działań tej partii rosyjsko-niemieckiej, z którą mieliśmy i mamy do czynienia. No więc trzeba szybko było przełożyć wajchę. Tam nie ma pomysłów na robienie tego sensownie, więc pomysł podłożył już jakiś czas temu, jeszcze grubo przed wybuchem wojny, tym pomysłem jest koncepcja Palikota, czyli kłamiemy rano, wieczorem, po południu. Czyli nieważne są argumenty, nieważny jest program, programie. Ważny jest pomysł, no ważne jest kłamstwo. Kłamstwo powtarzane również przez tuby medialne, przecież niezwykle mocne, niezwykle silne, związane nie tyle z Donaldem Tuskiem, co z jego właściwymi mocodawcami, no bo przecież nie mamy wątpliwości, że Donald Tusk jest w rękach polityków europejskich, jest nie kukiełką. Więc tutaj zrozumiał to też Donald Tusk, no więc zaczęli kłamać, tak? No ale jeżeli kłamiesz, no to i kłamiesz coraz bardziej, to znajdą się ludzie i znajdą się ośrodki medialne, które będą ci to wypominać, które będą ci to przypominać, które będą porównywać twoje słowa z dzisiaj do słów z wczoraj. Ja myślę, że twardego elektoratu Platformy Obywatelskiej to nie rusza, ale my pamiętajmy, że nie o twardy elektorat Platformy Obywatelskiej tutaj chodzi. Tu chodzi o całkowite zmarginalizowanie Hołowni i Lewicy. Po części z PSL-em już się to udało. I do nich jest ten message. Nie, my nie jesteśmy prorosyjscy, my jesteśmy proeuropejscy. Ludzie, halo, tu stoimy, prawda? Nie ma z bronią w ręku, prawda, przy Ukraińcach, tak? Tylko że z ruskimi onucami na stopach. No, to jest dla mnie, ja uważam, że to jest komunikat do wewnątrz opozycji. On wie, że nie przekona elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, wie, że nie musi przekonywać swojego własnego elektoratu, który wybaczyłby mu wszystko, nawet gdyby on na tym pierwszym czołgu próbował do Czernichowa wjechać rosyjski, to też by mu to wybaczyli, nie miejmy złudzeń. Więc to jest moim zdaniem skierowane głównie do wewnętrznego elektoratu opozycji, który się jeszcze waha, który ma pewne wątpliwości. Czy to się uda? Moim zdaniem nie, bo sondaże pokazują, co pokazują. No, Platforma Obywatelska z trudem doczołguje się do sondażu wyników sprzed wyborów w 2019 roku. Grzegorz Schetyna zrobił mniej więcej podobny wynik, jaki zrobiłaby dzisiaj, gdyby dzisiaj były wybory Platforma Obywatelska bez Donalda Tuska, bez jego pomocy i obecności, która w moim przekonaniu coraz bardziej szkodzi. Ale ciekawe rzeczy, jeśli pozwolicie, jeszcze dwa zdania, dzieją się w sam wewnątrz opozycji, a mianowicie to wyrośnięcie Rafała Trzaskowskiego, no, który znalazł się trochę w odpowiednim miejscu, no i w odpowiedniej roli, prawda?
No właśnie. Spotkanie z Bidenem. Czy to taki pokaz siły Rafała Trzaskowskiego? On może uważać, że on jest taki silny, ja myślę, czy co? To przypadek był pewien.
Są takie rzeczy, które gdzie właśnie przypadek, no ale przypadek jest niezwykle w polityce, o czym chyba ważny. Wszyscy się zgodzimy, ważne, prawda? Bycie w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, nawet bezjedne, prawda? Nawet pośrednie,
dodaje
bardzo wiele. Zdaje, no niech będą żółte, tak? No, pamiętajmy, że jego elektorat mu to wybaczy, tak? To też miejmy tę miarę, tak? Że moim zdaniem to, czy on miał takie spodnie, czy inne elektoratu Prawa i Sprawiedliwości nie zmieni, podobnie jak Platformy Obywatelskiej, ale wydaje się z tego, co nam mówią po cichu ludzie z warszawskiego otoczenia Trzaskowskiego, celowo mówię warszawskiego, nie sejmowego, to znaczy, że on rośnie w siłę. Poza tym w Platformie też już widać, że Tusk jest coraz bardziej zmęczony, coraz bardziej zdenerwowany, coraz bardziej niepewny siebie, więc on w tym taką hardkorową narrację wchodzi bardzo mocno. Tymczasem Trzaskowski wyrasta na takiego gościa, który powie, a tutaj Grodzki powiedział źle, a tu w sumie to z panem wojewodą się tutaj z PiS-u, zaznaczam, dogadujemy. No wszystko jest fajnie i elegancko. To jest naprawdę niebezpieczne dla Donalda Tuska i Donald Tusk, który nie wybacza, przecież jak to mówią, zdradę wybaczy, rewizję nigdy, prawda? To tutaj tutaj Tusk zaczyna mieć problem. Czy coś z tego będzie? No panowie, nie pytajcie. Znaczy, moim zdaniem będziemy o tym wiedzieć w ciągu 2-3 miesięcy dopiero. Na razie zarysowały się pewne nowe sojusze, układy polityczne, deale, ale czy one będą wyraźne, jasne, za tydzień, za dwa? Raczej jeszcze nie. Dzieje się coś natomiast na pewno ewidentnie wewnątrz Platformy Obywatelskiej i ta sprawa przyjazdu Bidena była dla tych zmian, pewnego postrzegania Donalda Tuska niezwykle istotna.
No, ja zapytam w takim razie Marka Formeli, co się dzieje w tej Platformie Obywatelskiej. Czy to, że Donald Tusk nie udało mu się doprowadzić do spotkania z prezydentem amerykańskim. Może pan prezydent USA wcale nie chciał spotkać się z Donaldem Tuskiem, bo moim zdaniem analitycy amerykańscy doskonale wiedzieli, jakie były wypowiedzi Donalda Tuska, jakie zachowanie Donalda Tuska, jak Donald Tusk zachowuje się teraz. Może to miało jakiś wpływ i jaka będzie rola Rafała Trzaskowskiego i czy Platforma ma kryzys taki, jakiego jeszcze nie miała być może. Być może To, że Rafał Trzaskowski był, widział się z prezydentem USA, a Donald Tusk nie, no może to doprowadzi do początku końca tej partii, chociaż już wiele razy były takie sygnały, że Platforma Obywatelska przestanie istnieć, a istnieje. Marek Formela.
Istnieje ponad 20 lat. No, mam takie przekonanie, że Donald Tusk, operacja specjalna Donalda Tuska wygląda mniej więcej tak w polityce, jak operacja specjalna Putina na Ukrainie. W ciągu trzech dni nie udało się podbić polskiego społeczeństwa Donaldowi Tuskowi.
30 też nie.
W ciągu 30 też nie. I chyba
miesiące minęły.
Miesiące minęły.
Ile to już minęło?
I ten sposób, ten ingres Tuska w formie takiego pałacowego przewrotu, pewnej falandyzacji statutu, wykorzystania możliwości, które wynikały z przepisów wewnętrznych partii, też ciąży trochę nad mandatem Donalda Tuska. W tej sytuacji Tusk szamocza się potwornie. Z jednej strony bowiem jest rozpoznawany jako człowiek sprzyjający Putinowi, od czego próbuje się odżegnać, choć fakty zapisane w kronikach prasowych i w mediach elektronicznych są jednoznaczne. Z drugiej strony Die Welt napomykał kiedyś, że mamy swojego człowieka, który potrafi realizować politykę niemiecką w Brukseli. Więc jest politykiem, który jest porozdzierany. Jego marynarka jest poszarpana z każdej strony. I na tym tle Trzaskowski korzysta z pewnego komfortu nieuczestniczenia w bieżącej polityce, wybierania epizodów, które są dla niego korzystne, które w jakiś sposób korespondują z milionowym poparciem, które otrzymał w poprzednich wyborach i który powolutku staje się jakąś nadzieją Platformy Obywatelskiej na uzyskanie lepszego punktu wyjścia do kampanii, które się w kalendarzu politycznym w Polsce zbliżają.
No panowie, jeżeli już jesteśmy przy opozycji, to zwróćmy uwagę na plan Mateusza Morawieckiego, czyli odejście od rosyjskiego węgla, ropy i gazu. Czy to jest już absolutne wytrącenie wszelkiego typu antyrządowych argumentów właśnie polskiej opozycji? Andrzej Potocki.
Ja bym tu się za bardzo opozycją nie przejmował. Oni i tak mniej
lub
bardziej...
Cały czas powtarzali, że kupujecie rosyjski węgiel, jesteście hipokrytami, a teraz tego nie będzie.
No nie, takie rzeczy opozycja mówiła.
Grodzki cały czas mówi, że jest kupowany węgiel, a nie jest.
No właśnie.
Natomiast jak trzeba będzie, to będą kłamać. Natomiast sytuacja jest następująca. 10-punktowy plan Mateusza Morawieckiego ogłoszony jest de facto ciosem w politykę niemiecką, a także poniekąd w politykę francuską, bowiem jest to podane po prostu na tacy, co panowie władcy Europy, mam na myśli Scholza i Macrona, mają zrobić, żeby Rosja zakończyła jak najszybciej wojnę na Ukrainie. Jest to proste, jasne i czytelne, ale również no, można to traktować jako sygnał dla polskiej opozycji pod tytułem, proszę bardzo, my tutaj działamy, przedstawiamy konkretny plan, a wasi niedawni i obecni sojusznicy, jak na przykład przypomnijmy teraz Manfreda Webera z EPL-u, z Europejskiej
Sojusznicy
partii,
czy mocodawcy?
No tutaj właśnie wypowiedź Manfreda Webera, która była krytyczna w stosunku do Polski. Też szef tejże delegacji, o której Wojtek wspominał, która była w Polsce.
Lopez Aguilar.
Tak, ten hiszpan Aguilar. On też powiedział, że my źle traktujemy uchodźców, mając na myśli tych quasi-uchodźców, czyli de facto imigrantów, a w połowie pewno rosyjskich agentów, których przepchnąć przez granicę stara się do nas pod nóżek Putina Łukaszenka. W związku z tym rzeczywiście ten 10-punktowy plan powinien dla każdego rozsądnego człowieka zamknąć temat, no ale niestety daleko jest naszej opozycji, mam na myśli głównie Platformę Obywatelską, od tak zwanego politycznego rozsądku, czego dowodem było przez lata granie do tej samej bramki i wykonywanie de facto poleceń Berlina co do polityki zagranicznej, które skończyło się najazdem Putina na Ukrainę. Nie zapominajmy o tym. To jest potężny błąd polityczny, a jeżeli powiedziałbym nawet słowami Talleyranda, to gorzej niż zbrodnia, to błąd, bowiem ten błąd mógł nas wpędzić w poważniejsze kłopoty z Rosją, aniżeli teraz mamy. I pamiętajmy o tym, że postawa polityków, od postawy polityków zależy praktycznie nasz los. I obecna opozycja pod przewodnictwem Platformy chciała nam zgotować mniej więcej taki los, jaki Niemcy zgotowali Ukrainie.
Dobrze, no, ale taki moment. Dobrze,
ale mówię, że robili to świadomie, żeby było jasne. Ale to tak samo o nich źle świadczy, jeżeli nie mają na tyle politycznej wyobraźni, którą zresztą miał obecna partia rządząca, której przedstawiciele mieli i ostrzegali całą Europę, cały świat przed agresją i agresywną postawą Rosji, która skończyła się nazwą na Ukrainę.
Ale wtedy Wojciech Biedron, bo to też warto przypomnieć, przepraszam, że się panom troszkę wcinam, ale problem polega na czymś innym. No jeżeli byś Andrzeju kilka miesięcy temu mówił to, co mówisz teraz, no akurat mówiłeś, to byłeś wtedy postrzegany jako podżegacz wojenny, jako szaleniec, jako oszołom.
Jako oszołom przede wszystkim, to było ulubione słowo.
Tak. I jesteśmy do tego wszyscy chyba przyzwyczajeni, bo przecież wielu publicystów i polityków również krzyczało. Tymczasem nagle, co mnie zdumiewa, nagle ten szał bojowy różnych redakcji Szczerskiej, Wiertniczej i Domaniewskiej mnie niezwykle śmieszy, bo tutaj nagle każdy jest pierwszym wojakiem Szwejkiem albo starym wiarusem, prawda, walk z Rosjanami. No, na to też warto zwrócić uwagę. Zakłamanie nie tylko opozycji, ale należących do nich mediów, które nagle stoją w pierwszym szeregu w walce, a jeszcze przed chwilą cytowali ludzi, którzy po prostu osłabiali Europę, odrzucali jakąkolwiek konfrontacyjne podejście do reżimu Putina. No to jest dla mnie też porażające.
Dobrze, jeszcze, panowie, jeszcze bardzo... Jeszcze bardzo ważna kwestia, można powiedzieć, tak trochę patrzymy w przyszłość, ale też warto omówić te kwestie odnosząc się do tego, co było, co jest powodem wojny. I słowa Fransa Timmermansa chciałbym przytoczyć. Nie ma mowy o odłożeniu w czasie osiągnięcia celów klimatycznych polityki Unii Europejskiej w obliczu wojny na Ukrainie. Z kolei unijne embargo na rosyjskie węglowodory cały czas jest na stole. To są słowa sprzed dwóch dni. Fransa Timmermansa. To jest człowiek Gazety Wyborczej swego czasu. Tutaj był również u nas w Gdańsku. Zapraszany był przez władze miasta. Odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za politykę dotyczącą zielonej transformacji. No, wiemy teraz, co...
I kompletny szaleniec. Przecież pamiętamy jego wypowiedź na początku wojny na Ukrainie, gdzie stwierdził, że tak naprawdę tą wojną chce się przykryć problemy z wprowadzeniem Zielonego Ładu.
Pytanie do Marka Formeli. Pytanie, momencik, Andrzeju.
Tylko jedno
pytanie. Tak, proszę.
Chciałem
bardzo
powiedzieć tylko, puentując twoją wypowiedź, że Timmermans jest encyklopedycznym przykładem wyjaśnienia pojęcia obsesji.
Pytanie tutaj do Marka Formeli i oczywiście do panów, ale zaczynam od Marka Formeli. Czy słowa Fransa Timmermansa to nie jest stanowisko Komisji Europejskiej zarządzanej, powiedzmy sobie szczerze, oczywiście wyłącznie przez Niemców praktycznie i w porozumieniu z Francuzami, również Niemców, i to, czy to nie jest pokazanie, dokąd my zmierzamy, czyli chcemy zakończyć, może czekamy na to, aż ta wojna się skończy, a my dalej tak będziemy robili interesy z Rosją, czyli teraz będziemy ściągali gaz, bo nie ma mowy o osiągnięciu celów klimatycznych bez gazu, wedle tej doktryny, chociaż już była reforma doktryny Fransa Timmermansa, tam jakieś pompy ciepła i tak dalej wchodzą w grę. I później, czy to nie jest zapowiedź właśnie takiego próby powrotu do tej polityki z Rosją i później zamiany gazu na wodór. Marek Formela.
No, polityka
czy mamy się tego bać?
Polityka uzależnienia Europy, Niemiec, ale nie tylko Niemiec, Austrii od gazu, Europy. Całej Europy, jest polityką realizowaną od czasów kanclerza Schrödera i w związku z tym ten rosyjski lobbying w Brukseli związany z promocją gazu jako czystej energii jest elementem większego planu projektu politycznego, projektu gospodarczego. Franz Timmermans jest więźniem własnej koncepcji politycznej. Boi się, że gdy ona zbankrutuje, to i jego dobrostan polityczny ulegnie dekapitalizacji i wyeliminuje go z czynnego życia politycznego. Natomiast jakie są nastroje wśród członków Komisji Europejskiej, nie wiemy. No byłoby dobrze, gdyby nasz przedstawiciel w Komisji Europejskiej, pan komisarz Wojciechowski, nieco bardziej aktywnie reprezentował polski punkt widzenia w tej sprawie, albo przynajmniej polską opinię publiczną na temat sytuacji w Brukseli informował. Ja osobiście mam spory niedosyt. Ta część gospodarcza moim zdaniem tego konfliktu jest niezwykle istotna i teraz chyba jesteśmy o tyle dobrej sytuacji, że poglądy Donalda Tuska i całej tej ekipy, która tworzyła ten obsesyjny paradygmat masowej prywatyzacji i wyprzedaży wszystkiego, co polskie, legł w 2015 roku w gruzach, bo w innym przypadku, czy to za pośrednictwem Roche Energii, czy w jakikolwiek inny sposób, polski przemysł paliwowy byłby w rękach rosyjskich. Donald Tusk nie widział w tym nic złego, żadnych przeszkód ideologicznych. Kiedy Rosja zajmowała Krym, prezes ówczesny PKN Orlen, pan Krawiec, wybierał się na forum gospodarcze do Sankt Petersburga, a premier Tusk mówił, że nie ma w tym nic zdrożnego. W końcu chodzi o to, żeby się koncern dobrze rozwijał, więc ta budowa państwa bez państwa, ta minimalizacja wpływu państwa na bieg spraw polskich była częścią wewnętrznych przekonań tego środowiska, że rola państw narodowych, rola tożsamości państwowych jest drugorzędna wobec pokus i uroków wolnego rynku. To się skończyło i dzięki inicjatywom, o których też mówił na początku naszej audycji Piotrek Kubiak, przywołując wyniki PKN Orlen, ale też strategię, która jest realizacją polskiej racji stanu w gospodarce, te zagrożenia nam nie grożą i mamy możliwość reagowania efektywniejszego niż moglibyśmy, gdybyśmy się pozbyli wszystkiego.
Andrzej Potocki, króciutko, bo jeszcze mamy jeden temat lokalny za chwileczkę. Frank Timmermans pokazuje, nie zejdziemy z drogi układów i dealów z Rosją jako Komisja Europejska i jako Europa Zachodnia.
To jest kolejny przykład europejskiego polityka, który żyje w jakimś obłędzie po prostu. W ogóle nie docierają do niego pewne sygnały, znaczy nie pewne sygnały, tylko już takie po prostu bardzo mocne sygnały, co się dzieje dookoła.
Europejski kołchoźnik.
Wojna na Ukrainie, gaz rosyjski, który doprowadza do tego, że Rosja może zaatakować Europę, nie tylko Polskę, ale jeżeli wybuchnie wojna z NATO, może to się przekształcić bardzo szybko wojnę jądrową, w związku z tym oberwą i Niemcy, i Holandia, a on dalej bredzi o tym, o tym gazie, który jest podstawą Zielonego Ładu. Zielony Ład to mamy na Ukrainie, jak Rosjanie rzucają rakiety i płoną tam przez kilka dni składy paliwowe. I to jest rzeczywisty problem.
Jakoś tutaj nie ma.
Jakoś tutaj 1300 rakiet wystrzelili.
Nie słyszymy Franza Timmermansa, o tym nie mówi.
Które rzeczywiście powodują potężne skażenie środowiska, nie mówiąc już o tym, jak rosyjscy żołnierze zajęli elektrownie atomowe w Enchodarze i w Czarnobylu. Wtedy cały Zachód, cały w strachu był, że to się przekształci w jakieś skażenie terenu. To może o tym, panie Timmermans, porozmawiajmy, a nie o tych bzdurach, przez które wybuchła wojna na
Wojciech
Ukrainie.
Wojciech Biedroń, jeszcze krótko na ten temat.
Przepraszam za taki ostry ton, ale naprawdę takie postawy jak Timmermansa nie są w stanie wzbudzić we mnie innych reakcji.
To jeszcze krótko, jak ocenia postawę Timmermansa Wojciech Biedroń i słowo dosłownie na ten temat.
To jest człowiek szalenie zakompleksiony. On przede wszystkim doznał wstrząsu. Miał być szefem Komisji Europejskiej, a został komisarzem od Zielonej Energii. No i na zielono mu teraz wszystko to wychodzi. Zgadzam się z Andrzejem, że jest to człowiek opętany jakąś obsesją kompletnie. Ale niezwykle groźny, pamiętajmy.
No to mamy ostatni temat dzisiejszego programu. Bardzo krótko, bo zostały nam 3 minutki. Stefan W., czyli morderca Pawła Adamowicza, stanął przed sądem, a opozycja nadal twierdzi, że tak naprawdę, chociaż nic na to nie wskazuje, kompletnie nic, ani akta ze śledztwa, ani to, co mówił podczas śledztwa Stefan W., nie wskazują na to, że było jakieś zlecenie. Jerzy Borowczak na naszej antenie, co wspomnieliśmy na samym początku, mówi, że warto się dowiedzieć, kto to morderstwo zlecił. To jest chyba kolejna, bo dzisiaj myślę, że słowo obsesja jest głównym słowem w naszym programie. To jest chyba kolejna obsesja Marek Furmela.
No, zaskoczył mnie poseł Borowczak, bo zwykle robotnicy mają trzeźwy ogląd sytuacji.
Już dawno nie jest robotnikiem.
Jest. Natomiast no, rzeczywiście środowisko Platformy chciałoby dopatrzeć się jakiegoś mordu politycznego. No, podtrzymywanie naganne wydaje się moim zdaniem judzenie opinii publicznej. W tej sprawie akurat prokuratura i sąd dołożyły wszelkich starań. Powiedziałbym nawet, że dowiodły, że polski wymiar sprawiedliwości respektuje prawa nawet takiej jednostki jak Stefan W. i przeprowadza staranne badania psychiatryczne osoby, której zachowanie budzi uzasadnione podejrzenie, że ma możliwość, że może mieć problemy ze zdrowiem psychicznym. Nie można zatem winić nikogo ani o opieszałość, ani o przewlekanie tego procesu. Ta sprawa jest w wymiarze rzeczowym rzeczywiście dość prosta, bo przebieg zdarzeń jest zarejestrowany, osoba sprawcy jest znana, ale trzeba powiedzieć głośno, i to dziwię się, że środowisko, które reprezentuje Jurek Borowczak, tak bardzo przywiązane do konstytucji i przepisów prawa, nie bierze pod uwagę tego faktu, że niepoczytalność sprawcy wyklucza jego winę. A kiedy nie ma winy, to nie ma przestępstwa. I zamiast więzienia orzeka się wtedy pobyt w szpitalu psychiatrycznym. I ta sprawa jest sprawą właśnie o bardzo skomplikowanej materii odpowiedzialności sprawcy, stanu jego zdrowia w momencie popełniania czynu zabronionego. Upraszczając ten przypadek, liderzy Platformy Obywatelskiej, pomorscy, wystawiają sobie złe świadectwo rozumienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.
No i niestety wygląda to bardzo, powiem, użyję takiego słowa, żałośnie. Andrzej Potocki, tygodnik sieci i portal w polityce.pl.
Dziękuję.
Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl.
Dziękuję, do widzenia.
I nasz gość specjalny, Wojciech Biedroń, tak, Telewizja Wojciech. W Polsce i Tygodnik Sieci. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo wszystkim.
Piotr Kubiak.
Dziękuję. Jarosław Dziękuję. Popek. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Studio Polityka.